Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, oferująca przedsiębiorcom ulgi podatkowe od nowych inwestycji, niezależnie od miejsca ich realizacji.
Sponsorem programu jest firma Metal Poland z Gdańska, dostawca materiałów hutniczych. Nie trać czasu, zaufaj specjalistom.
Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Co to zmienia w naszej rzeczywistości gospodarczej? Chat GPT, szansa czy ryzyko? Jak zmieni świat i czy da się te technologie ujarzmić regulacjami? A jeśli regulacje, to czego powinny dotyczyć, by nie wylać dziecka z kąpielą? Coraz więcej krajów Unii Europejskiej nie chce migrantów. Imigrantami zajmie się m.in. szczyt Unii Europejskiej. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Przemysław Kitowski-Mudita, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
No to zaczynamy od pieniędzy. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wczoraj stóp procentowych i tak główna stopa Narodowego Banku Polskiego, czyli stopa referencyjna, została utrzymana na poziomie 6,75%. Rada uznała, że osłabienie koniunktury w otoczeniu naszej polskiej gospodarki wraz z zacieśnianiem polityki pieniężnej przez główne banki centralne innych krajów będzie wpływać ograniczająco na globalną inflację i ceny surowców. Rada stóp nie zmieniła, a czy panów zdaniem ta decyzja coś zmienia w naszej rzeczywistości gospodarczej? Tutaj Przemysław Kitowski.
Tutaj należy powiedzieć, że po co się zmienia te stopy procentowe? Zmienia się głównie po to, żeby walczyć z inflacją. I na samym początku mieliśmy bardzo duży problem, gdzie ta inflacja bardzo galopowała. Rada Polityki Pieniężnej czekała, patrząc, co się dzieje na świecie. Na inflację oczywiście ma wpływ wiele rzeczy. Najwięcej w tym okresie miało rzeczy zewnętrznych, czyli wszystkie rzeczy związane z ropą, z gazem, który szedł bardzo do góry, cena kursem dolara, który szedł do góry, i ta inflacja jakby i tak by w jakiś sposób tutaj rosła. Ponieważ prędkość obiegu pieniądza mogła być zmniejszona i takie działania są generalnie, większość państw zastosowała poprzez bardzo szybkie podniesienie stóp procentowych, co niestety spowodowałoby od razu dramatyczny wzrost rat kredytów i niedostępności pozyskania nowych kredytów, to co teraz już mamy po jakimś czasie, Rada Polityki Pieniężnej postanowiła czekać i patrzeć, co się dzieje na świecie. Teraz znowu czekamy i patrzymy, co się dzieje na świecie, bo tak naprawdę już za dużego wyboru nie mamy, jeżeli chodzi o podnoszenie tych stóp procentowych, z kilku powodów. No, niedługo zbliżają się wybory. Z drugiej strony mamy już te stopy na dosyć dużym poziomie. Zmienił się wskaźnik liczenia dla rat kredytowych, więc one już tak bardzo nie wpłynęłyby na to zachowanie tych rat, wysokości rat. Ponadto złotówka się umacnia. Nie wiemy, co się zaraz chwilkę będzie działo w następnych miesiącach za naszymi granicami na Ukrainie. Nie wiadomo, co się będzie działo, bo cały czas miała być ostra zima, przyszła zima, która nam bardzo pomogła, więc ceny gazu, ropy bardzo potaniały, no ale nie wiadomo, co za chwilkę będzie, więc Rada Polityki Pieniężnej wzięła nas nawet takie przeczekanie. Czy to coś zmienia? No chyba nic. Jeżeli patrzymy na Stany Zjednoczone, to w tamtym tygodniu podnieśli stopy procentowe o 0,25 punktu procentowego, co było przez rynek już tak uważane, że to jest, było tak przewidywane, i oni też raczej już nie będą tych stop podwyższać, więc u nas chyba za dużo to nie zmienia, po prostu czekamy i patrzymy, co się dzieje na świecie.
No i Europejski Bank Centralny też ostatnio podniósł stopy procentowe. Szczepan Sakowicz.
Ja myślę, że niewiele tutaj jest do dodania. Faktycznie niewielki wpływ ma na naszą ekonomię Rada Polityki Pieniężnej i ich stopy procentowe. Jesteśmy w globalnym świecie i tak jak tutaj kolega wspomniał, łańcuchy dostaw, wojny, wahania cen surowców i wiele innych rzeczy na to wpływają, tak więc myślę, że to dobra jest decyzja, żeby jeszcze bardziej nie dusić kredytobiorców, którzy i tak przez ostatnie lata otrzymywali same bęcki ze strony stóp procentowych i rata kredytu bardzo często wzrosła nawet o 100%, co dla wielu gospodarstw domowych to jest ogromnym problemem.
A teraz podobno powolutku spadają te raty. Nie jest to proces jakiś bardzo odczuwalny, no ale lepiej, że w tę dolną stronę niż w tę górną to idzie. Zmieniamy temat. Aplikacja ChatGPT zmienia świat. Opracowała ją amerykańska firma OpenAI. Służy między innymi do tworzenia odpowiedzi na pytanie lub polecenia wprowadzane przez użytkownika. Potrafi też wykonać bardziej złożone zadania, na przykład napisać opowiadanie. Ostatnią wersję narzędzia udostępniono publicznie w listopadzie ubiegłego roku. Światowe media zwróciły uwagę na to, że ChatGPT ma duże możliwości i stał się bardzo popularny wśród użytkowników internetu, do tego stopnia popularny, że trudno wejść na tę stronę, ona się zawiesza. W ciągu pierwszych dni skorzystało z niego kilka milionów osób. No i porozmawiajmy sobie teraz o szansach i zagrożeniach rozwoju sztucznej inteligencji, ale może najpierw od tego czata GPT. Szanse czy zagrożenia, czy jedno i drugie?
No, myślę, że tak, że i szanse, i zagrożenie. Na pewno jest to coś nowego. Ja obserwuję sztuczną inteligencję też w firmie, zajmuję się tym zawodowo, dla klientów tworzymy rozwiązania o tym oparte. Jest niesamowite przyspieszenie, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję w ciągu ostatnich kilku miesięcy. ChatGPT tak naprawdę jest na czołówkach gazet, ale jest następne 10 technologii, oczywiście od gigantów konkurujących z Microsoftem de facto, bo to Microsoft jest właścicielem i wspiera OpenAI, tą organizację. Szans jest mnóstwo. Szansa zrobienia dobrych pieniędzy, bo widzę, że jest boom inwestycyjny na każdą firmę, która jest związana z AI. Trochę po ostatnim kwartale spadły wyniki dla tych klasycznych gigantów cyfrowych typu Google, Amazon, tak więc może ten kapitał po prostu potrzebuje miejsca, żeby się ulokować. Jeszcze nie wiemy, co to dokładnie oznacza. Myślę, że ogólnie dla Polski i szerzej dla Europy to jest taka średnia wiadomość, bo my w tym wyścigu nie startujemy tak naprawdę. AI jest rozwijane przez gigantów z Doliny Krzemowej, przez Chińczyków w Europie. Nie ma zbyt wielu rozwiązań. Ja myślę, że to jeszcze tak naprawdę... A, i ChatGPT nie mówi po polsku. Tak więc ciągle musimy go pytać po angielsku. Na razie, nie? To na pewno będzie się zmieniało powoli. Myślę, że dla wielu to wreszcie uwidacznia, że jeżeli chcemy zachować swoją pracę, rozwijać swoją karierę, to raczej do tego wyścigu musimy dołączyć i musimy być tymi osobami, które korzystają z rozwiązań typu ChatGPT, albo być w branży, która nie jest zagrożona, przynajmniej na razie.
No i wydaje mi się, że już rozmawiałam z kimś, kto twierdził, że wpisał po polsku jedno słowo i nie było żadnego problemu, już po polsku dostał odpowiedzi.
Tak. Ja tutaj mogę, pani redaktor, powiedzieć, od kilku lat się tutaj w audycjach słyszymy i nie wiem, czy państwo pamiętacie, bądź nie. Mówiłem, że większość prac na świecie jeszcze nie zostało wynalezione i musimy liczyć się z tym, że jedną tylko pewność, która jest, to jest, że jest zmiana. Szanowni państwo, stało się coś, o czym na świecie ludzie teraz mówią i to, co teraz przed państwem jest, to jest zmiana niesamowita. Można powiedzieć coś, co jest porównywalne z wprowadzeniem internetu. Tak jak tutaj kolega powiedział, teraz jest wielki boom inwestycyjny na firmy. Tak samo było z tymi firmami internetowymi. Wszystko, co było powiązane z internetem, nagle rosło. Oczywiście potem zostali tylko najsilniejsi, a większość pobankrutowała. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, ja tutaj mam przyjemność od kilku miesięcy studiować na MIT wykorzystanie linowych i nielinowych układów w programowaniu sztucznej inteligencji i tutaj muszę państwu powiedzieć, że to, co teraz jest, to jest jeszcze nic z tym, co za chwilkę będzie. Jeżeli chodzi o ChatGPT, za chwilkę będzie kolejna wersja, która będzie o wiele, wiele, można powiedzieć, bardziej wydajna, będzie miała o wiele większą bazę, bo ta ma sprzed ponad roku bazę danych, więc znowu będzie bardziej aktualna. I oczywiście, żeby nie było tych problemów z logowaniem się, to będzie on w większości płatna, gdzie będzie można z tego korzystać. I uwierzcie mi, szanowni państwo, już widziałem, jakie są prognozy, jeżeli chodzi o zarobki tej firmy. Bo oni zbierają informacje, kto ile może płacić, czy będzie chciał płacić, to jest coś niesamowitego. Coraz więcej osób i firm to wykorzystuje. Coraz więcej już nawet prac na uczelniach, nawet ostatnio była na MBA praca, która była napisana tylko właśnie przez ChatGPT, która została oceniana bardzo, bardzo wysoko, więc zmienia się podejście do wielu rzeczy. Jesteśmy właśnie w takim początku takiej transformacji. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co to jest ChatGPT, to już sztuczna inteligencja. Zachęcam poczytać, wejść, poklikać i także przekazać to swoim dzieciom, bo to będzie dla nich niesamowita zmiana, która nas będzie wszystkich czekała.
A możemy powiedzieć, że jakaś granica została teraz przekroczona w rozwoju sztucznej inteligencji?
Ja myślę, że tak, ale nie wydaje mi się, że to jest granica, jeżeli chodzi o samą technologię, bo ona sobie ten cykl prawa Moore'a śledzi, czyli zwiększa swoją wydajność o 2 razy rocznie, czasami więcej, ale myślę, że granica mentalna, bo tak naprawdę dawno nie było właśnie ta łatwość dostępu do tej technologii, że możemy tekstowo z nią rozmawiać, możemy zadać pytanie, które zostanie zrozumiane i w zrozumiały sposób w kilka sekund dostaniemy odpowiedź i to, że każdy teraz tego może dotknąć i spróbować, ja myślę, że to zmiana mentalna w naszych głowach tak naprawdę, bo to nam uwidoczniło, że to jest i to działa już i teraz.
Albo możemy tekstowo poprosić, żeby namalowała nam obraz w jakimś konkretnym stylu. Wystarczy napisać, co chcemy, tak, żeby na tym obrazie się znalazło i kilka sekund.
Sztuka,
jest
filmy,
dzieło.
Wiele innych rzeczy generowane przez sztuczną inteligencję teraz naprawdę to zaczyna wyglądać jak prawdziwa sztuka.
Tylko wielka uwaga dla państwa, bo już się z tym spotkałem od ponad roku na rynku, gdzie wiele firm oferowało różne z sztucznej inteligencji, gdzie to były zwykłe obliczenia tak naprawdę excelowskie i mówili, że to sztuczna inteligencja. Zresztą nawet takie granty z NCBR-u zostają już teraz gdzieś wychwytywane, że to nie do końca była sztuczna inteligencja, więc dobrze zastanówcie się, czy to, o czym czytacie, czy to na pewno sztuczna inteligencja, ale rzeczywiście, tak jak tutaj pani Radko wspomniała, tworzenie grafiki, tworzenie muzyki, tłumaczenie tekstów na praktycznie większość języków, które próbowałem, to już teraz jest na żywo, na wyciągnięcie ręki. Nie trzeba będzie płacić wielkich pieniędzy. Wiele osób będzie musiało się przekwalifikować z tego powodu, ale to dobrze, bo dzięki temu powstaną nowe, bardziej wydajne prace i ci osoby, które będą chciały się rozwijać, na pewno będą miały teraz bardzo dobre czasy przed sobą.
No właśnie, wpływ na rynek pracy.
No to jeszcze musimy poczekać, jak to się określi. Kiedyś byłem na takich studiach, gdzie jeden cytat mi się bardzo podobał. Sztuczna inteligencja nie zastąpi menadżerów, ale menadżerowie używający sztucznej inteligencji zastąpią tych, którzy jej nie używają. I myślę, że to jest właśnie do tego dąży, tak jak kolega wspomniał, nieperfekcyjne są te czaty. Dobrze, możemy napisać po polsku, ale tak naprawdę to sobie i tak przetłumaczy na wewnętrzny angielski. Niektórych niuansów może nie wychwycić. Tak samo jak teraz zapytamy o coś bardzo skomplikowanego, w domenie, w której się znamy, bardzo często zachęcam do próbowania. Odpowiedź będzie dobra, ale pewne smaczki nie będą tam. Jak naprawdę działa ta sztuczna inteligencja? Czy to jest faktycznie system oparty na głębokim uczeniu, czy tak jak kolega wspomniał, jakieś na szybko sklejone algorytmy decyzyjne, które w tej wąskiej dziedzinie udają, że są mądre? To właśnie też jest temat transparentności i tego, gdy jakakolwiek firma takie rozwiązanie nam sprzedaje czy udostępnia, żeby była jasność, na jakich danych to zostało wyszkolone, na jakich danych pracuje i jak ten algorytm tak naprawdę działa. Nic nie zastąpi interakcji międzyludzkich i tutaj specjaliści są zgodni. Wszystkie prace, które są związane z interakcjami człowiek z człowiekiem, rzeczy zwłaszcza związane z opieką zdrowotną, różnymi pracami społecznymi i innymi, no to ciągle człowiek jest niezastąpiony, bo inaczej reagujemy na rozmowę z człowiekiem i jak nam zadaje pytania, niż siedząc przed monitorem.
Korzystać z tej... Proszę bardzo.
Pierwszy raz w tej rozmowie nie do końca zgodzę się tutaj z kolegą. Ja uważam, że osoby, które są średnie albo słabe w wielu dziedzinach, po prostu stracą pracę, albo będą musiały się po prostu przekwalifikować, albo polepszyć. Dlaczego? Przykład tutaj lekarzy, gdzie ja już od jakiegoś czasu, na przykład mam taki stetoskop, gdzie sztuczna inteligencja, kiedy sobie badam siebie czy dzieci, to na podstawie analizuje, czy coś jest źle i wysyła nagranie do lekarza i na końcu lekarz jakby może zadzwonić i powiedzieć, że coś należy zrobić, może być w oskrzelach, czy tam w płucach, czy dalej, czy w innych jakiś inny problem. Sztuczna inteligencja będzie bardzo, bardzo pomagała, ale to tych specjaliści, czy menadżerowie, którzy będą z tego korzystać, będą podejmowali decyzje, ale już takie bardzo fajnie przygotowane. I tutaj te osoby, które będą do tej pory byli po prostu średni, na przykład słabi programiści, bo sztuczna inteligencja potrafi bardzo, bardzo dobrze już, są błędy, matematyka, fizyka tam testuje i są błędy, ale coraz lepsza będzie, przy nowej generacji będzie jeszcze lepsza. To taki prosty program, prostą część programu to oni są w stanie napisać, czyli taka osoba, która w firmie jest początkującym programistą i nie będzie chciała się rozwijać, nie będzie chciała no przykładowo być lepsza, no to ona spokojnie może być zastąpiona przez sztuczną inteligencję. Czy to dobrze, czy źle? I uważam, że to jest przed nami, będą te wszystkie rozterki, ale na pewno ludzie, którzy będą dobrzy, będą mieli o wiele łatwiej w podejmowaniu decyzji, te decyzje będą o wiele bardziej trafne i będą mogli o wiele więcej zarabiać, a firmy generować większy przychód.
Ja myślę, że u mnie, no powiedzmy, podyskutujmy. Ja myślę, że programista nie zostanie tak jeden do jednego prędko zastąpiony przez sztuczną inteligencję, która pisze kod. Świetnie pisze, naprawdę. Widziałem kod napisany, naprawdę wymaga niewielu poprawek. Tylko że programista w dzisiejszych czasach, w erze Agile'u, to jest osoba, która wchodzi w interakcję z zespołem, z klientami, wymagania nie są znane, trzeba myśleć abstrakcyjnie. Pisanie kodu tak naprawdę to jest na sam koniec i w epoce low-code i nieskomplikowanych czy wysokiej abstrakcji systemów programowania to jest o wiele prostsze. Co do prac, czy ludzie powiedzmy średnio na tej hierarchii, na tej drabince kompetencji, którzy nie są zbyt wysoko, wszystkie dane to sugerują, ale niestety tego nie widać. Ciągle nie mamy autopilota do samochodów, który mógłby zastąpić kierowcę całkowicie. Ciągle to jest w fazie testów. Rekordowy brak miejsc pracy w większości rozwiniętych ekonomii. Kierowcy, wiele innych. Mówi się o tym, ale tak naprawdę nikt nie wie, kiedy to się stanie. A co jak się stanie za 10 czy 20 lat?
No i tutaj jeszcze kwestie prawne, ale zanim o tych prawnych, bo pewnie prawo będzie musiało jakoś uregulować to, co się w tej chwili dzieje i zmienia, no to weźmy uczelnie, które zakazują jedna po drugiej, zakazują studentom korzystania z czata GPT. Słuchacze pytają, jak to się pisze, chat przez cecha GPT. Jeśli chcą znaleźć. Zakazały tego uczelnie w Australii, zakazała prestiżowa uczelnia nauk politycznych we Francji. No w którą stronę to ma iść? Bo jeśli to ma pomagać, to nie można tego zakazywać.
Tak.
Czy można zakazywać? Nie wiem.
Tutaj, pani redaktor, no niestety większość uczelni jest zawsze kilka lat za rynkiem i za tym, co się dzieje. Ja rozumiem, że jeżeli mam napisać i poświadczyć, że ja coś napisałem, jakieś na przykład wypracowanie i sobie to zamiast sztuczna inteligencja, ja nie powiem, że jest to sztuczna inteligencja, to oczywiście jest to kłamstwo. Tylko pytanie, skoro sztuczna inteligencja jest w stanie coś napisać, a jestem to w stanie zredagować i zrobić to szybciej, bardziej efektywnie i na lepszą ocenę, bo po prostu szybciej jestem w stanie przeanalizować wiele źródeł, których nie jestem w stanie przeczytać, to czy do tego nie będzie dążył świat? Ja myślę, że uczelnie będą musiały po prostu zmienić się i zmienić swój sposób edukacji oraz egzekwowania wiedzy, bo to pewnie będzie się zmieniało. Uczelnie zawsze są troszeczkę bardziej skostniałe, nie wszystkie, ale większość i to będzie zmiana i tego nie powstrzymamy. To jest tylko jeden z czatów, a tego jest naprawdę, naprawdę dużo i tu nie ma możliwości cofnięcia się od tego, no chyba, że wyłączymy całkowicie internet na świecie, no co jest niemożliwe, tak, i wszystkie te serwery.
Jak najbardziej. Ja myślę, że po prostu uczelnie powinny myśleć w ten sposób, że żyjemy już w rzeczywistości czata GPT. Ja bym bardziej widział kogoś, Jednocześnie zadanie komuś napisania eseju, czy podsumowania, czy analizy jest dobrym ćwiczeniem i po to idziemy na studia, żebyśmy potrafili znajdować wiedzę, potrafili syntetyzować tą wiedzę i jasno, żebyśmy potrafili wyrazić swój pogląd. Ja myślę, że moim zdaniem to powinno iść trochę w inną stronę, a pytanie teraz, jak mamy napisać jakieś opracowanie, to napisz to opracowanie, a jednocześnie podkreśl, dlaczego ono się różni od tego, co ci wypisał ChatGPT i dlaczego ChatGPT się myli, a ty masz rację.
No proszę.
Tak, to zgadzam się w 100%. Tutaj, szanowni państwo, to jest tego, my mówimy teraz o tej sztucznej inteligencji, ale za chwilkę zobaczycie Internet of Things, zobaczycie...
Internet rzeczy,
coraz większej rzeczy opartych o blockchainach, gdzie się wykorzystuje. Jest naprawdę niesamowita zmiana i szanowni państwo, najbliższe lata będą bardzo, bardzo ciekawe i zmienią naprawdę podejście do wielu rzeczy, tak? Jeszcze nie wiemy, jak szybko, jeszcze nie wiemy, jak to będzie podatkowane, jeszcze nie wiemy, jak to będzie wprowadzane, ale to jest teraz ta zmiana. Szczególnie do tych młodych ludzi, którzy teraz może tego słuchają. Słuchajcie, uczcie się tego, bawcie się tym, korzystajcie, a to będzie wasza przyszłość.
A czy da się te technologie ujarzmić regulacjami? Prawem? Bo no, widzimy, że technologie są tak szybkie i rozwijają się w takim tempie i w taki sposób nieprzewidywalny, że zawsze wyprzedzą prawo. To, a potem prawo niekoniecznie im pomaga w rozwoju.
No, jest dosyć ciekawy i złożony temat, dlatego że regulowanie czegoś, co jest tak skomplikowane, wymaga niestety, ale bardzo wysokich kompetencji od regulatorów, którzy może niekoniecznie mają powiedzmy ten background i poruszają się sprawnie w świecie tych nowych technologii. Ja bym na to pytanie odpowiedział tak, to da się regulować, są pewne ramy. Nawet dzisiaj rano pytałem ChatGPT, jak powinniśmy go regulować. Tak więc jest wiele rzeczy, które można regulować i dodatkowo my też wiemy, że on jest niedoskonały. Każdą sztuczną inteligencję, której teraz używamy i to mówimy naszym klientom, żeby to nie było coś, co jest bezpośrednio zwrócone do ich klientów, bo naprawdę pewne myślenie, jeżeli mogę tak to nazwać, jeżeli chodzi o rasizm, nietolerancję, niestety to jest tylko zimna maszyna oparta na algorytmie i to jest sprawdzone, że daje tego typu rezultaty, które niekoniecznie byśmy chcieli powiedzieć to do naszych klientów czy współpracowników. Tak więc da się to regulować. Potrzebna jest dyskusja, która wydaje się, że się zaczyna. Tak więc mam nadzieję, że jak najwięcej kręgów ludzi, którzy mają różne poglądy od prawa do lewa, będzie uczestniczyła w tym i będzie mądra.
Ja tutaj muszę powiedzieć, że oczywiście pewne regulacje będą tutaj miały miejsce, ale tak jak to w życiu jest, każdą regulację będzie można obejść. Jeżeli ktoś, tak jak przykład Chin, gdzie zablokowały możliwość kupowania kryptowalut, albo Rosja, gdzie zablokowali dostęp do informacji z zewnątrz, wystarczyło, prawda, zmienić możliwość podłączenia się przez VPN-a gdziekolwiek indziej i już to ich nie obeszło, tak? Szanowni państwo, żadne prawo, żadne regulacje nigdy nie wygrają z rynkiem, bo rynek jest o wiele szybszy, lepiej działa i zawsze szuka rozwiązań, które można robić.
Zatem ChatGPT to szansa, a nie zagrożenie, ale nauczmy się z tej szansy korzystać, nauczmy się ją wykorzystywać po to, żeby się rozwijać, żeby się nam gospodarka rozwijała i żeby było nam wszystkim łatwiej, bo nic innego tutaj pewnie nie wymyślimy. Bardzo serdecznie państwu i panom dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Przemysław Kitowski, Mudita, Szczepan Sakowicz, dyrektor gdańskiego oddziału Kainos. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka i pewnie do tego tematu będziemy jeszcze wracać. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
Dziękujemy państwu.